Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Dawid, o tej miłości całkowicie niezasłużonej, o miłości darowanej nam, a jednak popatrzeć na to z drugiej strony. My możemy w taki albo inny sposób zareagować na to wszystko, co otrzymujemy od naszego Pana. Kazanie zatytułowałem "Uważaj na drogę na skróty". Wiele lat temu prowadziłem obóz młodzieżowy. Praktycznie rzecz biorąc, to był pierwszy obóz w życiu. Byłem nieobierzony, kompletnie niedoświadczony. To było w Rabce. Pewnego dnia wyszliśmy w góry i poszliśmy niestety troszkę za daleko. Byliśmy już w drodze powrotnej, gdy się zorientowałem, że nie zdążymy na obiad. Spóźnimy się 20-30 minut. Ciocie będą bardzo niezadowolone. I postanowiłem pójść na skróty. Nie muszę dodawać, co się stało później. Przyprowadziłem młodzież do domu przed kolacją. Inny scenariusz zupełnie. Życie potrafi płatać figle. Na pewno znasz sytuację, w której zostałeś postawiony wobec wyboru, postawiony wobec trudnego dylematu. Z jednej strony miałeś wybór, złe rozwiązanie, a z drugiej strony jeszcze gorsze rozwiązanie. Co robić? Taki dylemat niektórzy nazywają wyborem między dżumą i cholerą. Wszystkim nam też zdarzają się sytuacje, gdy gnani niecierpliwością decydujemy się działać krótkowzrocznie, egoistycznie, nie oceniając sytuacji z Bożej perspektywy. Podejmujemy pochopny krok po to, by później gorzko tego żałować. Takie decyzje prowadzą do surowych konsekwencji, jednak w sferze duchowej te konsekwencje zawsze są najpoważniejsze. Czasem w oczekiwaniu na Boże działanie dojdziesz do wniosku, że przecież ty wiesz lepiej, postępujesz po swojemu, wbrew przestrodze Słowa Bożego z Księgi Przysłów albo Przypowieści 3:5-6. Zaufaj Panu z całego twojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Właśnie o tym, o decyzji wywołanej brakiem cierpliwości oraz o chodzeniu z Bogiem czy za Bogiem na skróty, po swojemu, jest nasz dzisiejszy tekst z Księgi Rodzaju, czy księgi, pierwszej Księgi Mojżeszowej z 16 rozdziału. Ja wiem, nie za dobrze widać. Jeżeli możesz otworzyć Biblię, zapraszam. Dzisiaj spotykamy Abrama i Sary. To jeszcze nie jest Abraham i Sara, ale Abram i Saraj. Ich heroicznej pielgrzymce duchowej stracili cierpliwość i podjęli brzemienną w skutkach decyzję. Niestety musieli ponieść konsekwencje. Konsekwencje braku swojej cierpliwości. Ich decyzja sprowadziła konflikty i problemy na ich dom, a nawet więcej, nie zdawali sobie zupełnie z tego sprawy, że ta decyzja rozlała się problemem i konfliktem na cały świat. Oni o tym nie mieli zielonego pojęcia wtedy jeszcze. To, co dziennikarze nazywają dzisiaj konfliktem izraelsko-palestyńskim czy arabsko-izraelskim, rozpoczęło się właśnie wtedy. tym momencie. Zapytasz może, po co zajmować się sprawami sprzed 4000 lat? Co nam do tego? Odpowiedź jest bardzo prosta. To dobra lekcja dla ludu Bożego na temat opierania swojego życia duchowego na ufnej wierze i na cierpliwym wyczekiwaniu dotąd, aż Bóg wypełni swoje obietnice. I tak jak Bóg obdarował mnie i ciebie miłością całkowicie niezasłużoną i On jest inicjatorem tej miłości, tak Bóg daje nam obietnice, które zupełnie nie zależą od tego, czy o nich wiesz, czy zdajesz sobie z nich sprawę, czy wierzysz w nie, czy nie. One są trwałe, one są rzeczywiste. I lepiej, żebyś się ich uchwycił. Ale te obietnice Bóg spełnia wtedy, kiedy On chce i tak, jak On chce. Bóg działa wobec nie naszego zegarka, ale swojego zegarka. W naszym tekście, w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, czy Księgi Rodzaju, widzę kilka wątków. Oto pierwszy z nich. Pierwsza część pierwszego wersetu brzmi tak, czytam z Biblii Paulistów. Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci. Abraham ma teraz 85 lat. Chodził z Panem już ponad 10 lat i na temat wiary nauczył się już wielu cennych lekcji. Pan obiecał mu dziecko i o tej obietnicy czytamy, o tej powtórzonej obietnicy czytamy właśnie w 15 rozdziale, poprzednim rozdziale Księgi Rodzaju, ale nie powiedział mu, kiedy to dziecko się urodzi. Dlatego starzejącego się małżeństwa rozpoczyna się okres narastającej presji i coraz intensywniejszego oczekiwania. A większość z nas przecież nie lubi czekać, prawda? Większość z nas zachowuje się tak jak ten czterolatek, który się modli o cierpliwość. Panie Boże, daj mi cierpliwości, ale już teraz, bo nie mogę wytrzymać. Ale to przecież przez wiarę i cierpliwość, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, stajemy się dziedzicami obietnic. Przez wiarę i cierpliwość. Doskonale wiemy, że Bóg zawsze ma najlepszy harmonogram dla każdego z nas we wszystkim, co robi. Ciężko jest czasem z tym żyć i czasami rzeczywiście trudno jest się z tym pogodzić, ale właśnie po to dzielimy się dziś Słowem Bożym, aby sobie to przypominać i podejmować trud zawierzenia Bogu. W 16 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o narodzinach dziecka. Ale nie chodzi jedynie o to. Wydarzenia to opisane zakłóciły Boży plan zbawienia dla świata. Jednak gdy Saraj straciła cierpliwość i podjęła inicjatywę, podejmując kroki i polegając na własnym rozumie, odnoszę się do Księgi Przysłów. Adam, podobnie jak wiele, wiele wieków wcześniej, Adam w raju był bierny, nie sprzeciwiał się żonie. Wszystko się dla nich zmieniło na gorsze. Z perspektywy czasu wiemy, że Bóg miał lepsze rozwiązanie, dzięki któremu mieli nauczyć się niezachwianej wiary, wdzięczności i mogli zobaczyć chwałę Bożą, ale niestety nie starczyło im cierpliwości. Nie mogli doczekać. Dlaczego Bóg tak długo czekał? Chciał im darować dziecko obietnicy, urodzone w wyniku cudu, gdy już ani Abraham, a wtedy już Abraham, ani Sara nie mogli mieć dziecka w sposób naturalny. W tym jednak momencie czas na dziecko cudu jeszcze nie nadszedł. Bóg czekał. Dzisiejszy tekst, drodzy, uczy nas, jak się upewnić, skąd ja wiem, że życie, które prowadzę, że postępuje z wiarą w moim życiu, które prowadzę. Oto kilka dowodów w oparciu o 16 rozdział. jeżeli zadajesz sobie pytanie, a skąd mam wiedzieć, że moje postępowanie to wykazywanie się wiarą, mam dla ciebie bardzo prosty sprawdzian. Po pierwsze, to co robimy w oparciu o wiarę, zawsze przynosi Bogu chwałę, nie miałem drogi. Czytamy w liście do Rzymian w 4 rozdziale właśnie o Abrahamie. Apostoł Paweł pisze, i nie zachwiał się w wierze, choć wiedział, że jego ciało jest już obumarłe. Miał prawie 100 lat. A więc mówimy o wypadkach w porównaniu do 16 rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej, mówimy o wypadkach 15 lat później. Miał ciało obumarłe, miał prawie 100 lat i że obumarłe jest z łono Sary. Nie zwątpił jednak w Bożą obietnicę, ale umocnił się w wierze, oddając cześć Bogu. To pierwszy dowód postępowania z wiarą. Bóg zawsze odbiera sobie chwałę, jeżeli postępujesz z wiarą. Kolejnym dowodem jest gotowość na wyczekiwanie Pana. Izajasz pisał, kto wierzy, ten się nie zawiedzie. Czasami to jest wbrew mojej intuicji. Czasami ja muszę przemóc swój strach, albo czasami i rozpacz. Ale kto wierzy, ten się nie zawiedzie. Ilekroć przestajemy Bogu ufać, gdy zaczynamy się spieszyć, idziemy w złym kierunku i w końcu musimy się tego wstydzić. To jest ciekawe, że mamy taką naturę, że jak zaczynamy biec w jakimś kierunku i to złym, to najczęściej coraz szybciej biegniemy. Trzecim dowodem wiary jest działanie w oparciu o autorytet Słowa Bożego. Znowu apostoł Paweł w tym samym liście, w 10 rozdziale pisze, wiara więc rodzi się ze słuchania. Słuchanie natomiast ma miejsce dzięki Słowu Chrystusa. Możesz mieć niezachwianą pewność, że jeśli oprzesz swoje działanie na wierze w to, czego uczy Biblia, Pan będzie ci błogosławił. Ten dowód mamy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Znajdziesz tam świadectwo wyjątkowych czynów zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, którzy odważyli się uwierzyć w Bogu, odważyli się uwierzyć w Jego obietnicę i wykazali się posłuszeństwem Jego przykazaniom. Wreszcie, ilekroć działasz z wiarą i ufnością Bogu, On daruje ci radość i pokój wbrew okolicznościom. To jest coś nieprawdopodobnego. Nawet gdy znajdziesz się w samym oku cyklonu doświadczeń, konfliktów, ciężkiej próby, to Bóg daje ci tę wewnętrzną radość, wewnętrzny pokój, którego nie jesteś w stanie sam wygenerować. To jest dowód tego, że postępujesz z wiarą. A więc są dowody pokornej wiary. Jesteś gotów czekać? Proszysz się tylko o chwałę Boga? Jesteś posłuszny Słowu Bożemu i masz ten wewnętrzny pokój i radość. Abram i Saraj dotąd cierpliwie czekali 10 lat, a Bóg wzmacniał ich wiarę, cierpliwość i budował ich charakter poprzez doświadczenia. Tak jak kiedyś Billy Graham mówił, tak my osiągamy szczyty naszej radości i szczyty naszego życia z Panem, ale Bóg wychowuje nas w dolinach, tam gdzie jest ciężko, tam gdzie jest ciemno. I właśnie poprzez doświadczenia Bóg kształtował ich charakter. I wtedy zdarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Mianowicie drugi wątek, jaki tu widzę w tym tekście, to są intrygi. Czytajmy drugą część pierwszego wersetu i dalej. Miała, to znaczy Saraj, miała ona służącą Egipcjankę o imieniu Hagar. Ten tekst znacie już ci wszyscy, którzy chodzili do szkółki niedzielnej, od szkółki niedzielnej, ale zobaczmy, czy możemy się czegoś nauczyć z tego tekstu. Saraj powiedziała więc Abramowi, oto Pan nie pozwolił mi urodzić. Idź więc do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. Abram wysłuchał rady Saraj. 10 lat po osiedleniu się Abrama w kraju Kanaan, Saraj, żona Abrama, wzięła Egipcjankę Hagar, swoją służącą, i dała ją za żonę swojemu mężowi Abramowi. Poszedł więc on do Hagar, a ona poczęła. Sara wiedziała, że już nie jest w stanie urodzić dziecka, ale jej mąż wciąż jeszcze mógł zostać ojcem. Bóg wyraźnie zaznaczył, że Abram będzie ojcem obiecanego dziecka. Ale nie wskazał wyraźnie, kim będzie jego matka. Saraj oczywiście mogła na zasadzie logiki mówić, no jeżeli on będzie ojcem, to ja będę matką, ale ja już nie jestem w stanie. Może Bóg ma inne plany? Może trzeba posłużyć się szarymi komórkami? Saraj zgadywała zamiary Boga. A wiesz co? Zgadywanie zamiarów Boga jest bardzo niebezpieczne. Pamiętaj, że prawdziwa wiara opiera się na Słowie Bożym, a nie na naszej kreatywności, nie na naszych pomysłach, nie na naszej mądrości. Ponieważ, jak ktoś elokwentnie napisał, wiara to życie bez intryg. Co więcej, Sara w swoich planach nie zabiegała o chwałę Bożą. Pamiętasz te cztery wyznaczniki życia z wiarą? Jej jedynym celem było, może z niej będę miała dzieci. Też wyczuwasz tutaj lekką nutę rozczarowania Bogiem, a nawet obwiniania Boga, gdy mówi, Pan nie pozwolił mi urodzić. Nie dopuścił do tego, żeby się cieszyła macierzyństwem. Gdy przychodzi nam czekać, albo gdy wszystko idzie nie tak, jak sobie zaplanowaliśmy, natychmiast szatan przychodzi i szepce do ucha, Bóg nie chce ci tego dać. Widzisz, jaki on jest? Gdyby cię kochał, wszystko poszłoby inaczej. Wszystko by się potoczyło inaczej. To jego wina. Abraham, biorąc sobie Hagar za drugą żonę, postępował zgodnie z ówczesnym kodeksem małżeńskim. Zgodnie z prawem. To było całkowicie legalne. I nawet dzisiaj możemy z tego wyciągnąć bardzo ważną lekcję. Nie wszystko, co jest legalne lub co wydaje się być skuteczne, jest wolą Bożą. Bóg nigdy nie zaakceptował Hagar jako żony Abrahama. Anioł Pański nazywa ją służebnicą Sary, 8 werset, a później w 21 rozdziale tej samej księgi czytamy, że Bóg nazywa ją niewolnicą z jej synem, ale nigdy żoną Abrahama. Nie takie były Boże plany. Ktoś słusznie zauważył, że we wszystkim, co człowiek robi bez Boga, musi ponieść sromotną porażkę albo odnieść sukces jeszcze bardziej nieszczęsny. To prowadzi nas do trzeciego wątku, który tutaj znajduje w tym tekście pójścia na skróty Abrama i Saraj. To jest konflikt. Druga część czwartego wersetu i dalej. A gdy przekonała się, że jest w ciąży, jest mowa o Hagar oczywiście, lekceważyła swoją panią. Saraj rzekła więc do Abrama, z twojego powodu doznaję niezniewagi. To ja dałam ci moją służebnicę za żonę. Ona jednak widząc, że jest w ciąży, lekceważy mnie. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą. To jest naturalna konsekwencja pójścia na skróty. Wtedy, kiedy nie godzę się z Bożą wolą, bardzo łatwo oskarżam Boga o to, co się dzieje wbrew moim intencjom. Abraham jej odpowiedział, przecież twoja służebnica jest w twoim ręku. Uczyń więc to, co uważasz za słuszne. Saraj upokorzyła więc Hagar tak, że ona uciekła od niej. Kiedy podążasz za mądrością świata, skończysz walcząc jak świat. ze wszystkich kłótni, drodzy, myślę, że się zgodzisz, te rodzinne są najbardziej bolesne i najtrudniejsze do rozstrzygnięcia. Gdyby Hagar zachowała pokorną postawę służącej, sprawy mogłyby się potoczyć inaczej, ale ona stała się harda, co rozdrażniło Sarę. Salomon w Księdze Przysłów zawarł takie słowa, które do dzisiaj zachowują swoją wartość. Są trzy osoby, czytam z 30 rozdziału Księgi Przysłów, są trzy osoby, pod którymi drży ziemia, a czterech nie możesz udźwignąć. Te trzy, cztery, albo pięć, sześć, to jest retoryka hebrajska, która mówi, już więcej nie można, to jest absolutny limit. A więc o jakim limicie tutaj mówi Salomon? Mówi o służącym, gdy zostanie królem, o głupcu, gdy ma chleba pod dostatkiem. Znacie takich biznesmenów albo polityków, których ich sytuacja przerosła i którzy okazali się po prostu zwykłymi prostakami. I mowa o wzgardzonej kobiecie, gdy zostanie żoną, i o służącym, czy służącej, która zajmie miejsce swej pani. To jest absolutny limit. Już więcej nie można. Absolutna tragedia. 10 lat temu Sara i Abram świetnie zaczęli. Zaufali Bogu, idąc tam, gdzie ich poprowadził. Nie wiem, czy jako kobieta może się wczuć w sytuację Sary. Przychodzi Abram rozpromieniony i mówi: słuchaj, dzisiaj rozmawiałem z Bogiem. Z kim? Ona miała wyobrażenie o bogach. A on mówi: z Bogiem jedynym. Nie ma innych bogów. I wiesz co? Bóg mi kazał wyruszyć i iść. Idziemy. Gdzie idziemy? No nie wiem, Pan Bóg mi powie. Byłabyś gotowa? Gdyby mąż przyszedł i mówi: idziemy. Gdzie? No nie wiem. Pan Bóg mi powie. A jednak poszła. Jednak wykazała się tym posłuszeństwem wobec męża i sytuacji. Zaufali oboje Bogu, idąc tam, gdzie ich poprowadził. Powiemy, zaczynali w duchu, ale teraz zwrócili się o pomoc do ciała. Dlatego w ich domu pojawiły się niektóre uczynki ciała, o których mówi apostoł Paweł. Liście do Galatów. Nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy. Okazało się, że cała trójka naszych bohaterów teraz toczy ze sobą wojnę. Pierwszą rzeczą, jaką powinni byli zrobić, jak to było wcześniej w życiu Abrama, było zbudowanie ołtarza, zwołanie całego klanu, aby oddać Bogu chwałę, aby pochylić się przed Nim. Powinni byli wyznać swoje grzechy i otrzymać Jego łaskawe przebaczenie. Drodzy, zasada jest prosta. Kiedy przestaniesz walczyć z Bogiem i z samym sobą, łatwiej będzie ci przestać walczyć z innymi. Powiem to, to było negatywne. Teraz powiem to od strony pozytywnej. Pierwszym krokiem do pojednania z innymi jest pojednanie z Bogiem. Jednak zamiast uczciwie stawić czoła swoim grzechom, każda z zaangażowanych osób obrała inną strategię działania. Tak jak każdy z nas to robi, kiedy spotykamy się z rzeczami, które nas przerastają albo z którymi się nie zgadzamy, mamy już swoje sposoby na to, żeby pójść na skróty. Ale widzimy, że to tylko pogorszyło sytuację. Saraj zaczęła obwiniać męża i znęcać się nad służącą. Dawała upust swojej złości, swojej frustracji i swojej goryczy. Wydaje się, że zapomniała, że to ona właśnie sprokurowała cały problem. Że to ona zachęcała swojego męża, ażeby wziął sobie za żonę służącą. Abraham natomiast biernie poddał się intrygom żony. Po raz kolejny zrzekł się duchowego zwierzchnictwa w swoim domu. powinien był współczuć bezbronnej służącej, która była w ciąży. Zamiast tego pozwoliłby Saraj się nad nią znęcała. Powinien był wezwać ich wszystkich do ołtarza, jak powiedziałem, a jednak tego nie zrobił. A Hagar? Hagar po prostu uciekła. To taktyka, ucieczka to taktyka radzenia sobie z problemami, które nauczyliśmy się od naszych pierwszych rodziców, Adama i Ewy. Mamy to w naszym DNA. Kiedy uciekasz przed wykorzystywaniem, nie ma większego znaczenia, dokąd biegniesz. Byle dalej, byle szybciej. Najważniejsze, by uciec. Jednak uciekając od problemów, droga siostro i bracie, drogi przyjacielu, prędzej czy później zawsze odkryjesz, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Problem zawsze cię dogoni. Nasz tekst jednak wskazuje na nadzieję. Czytamy o tym w kolejnych wersetach. To jest ten czwarty wątek, który znajduje w naszym tekście w 16 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej. Pierwszy to było oczekiwanie, drugi intrygi, trzeci konflikt. Czwarty wątek to poddanie się, podporządkowanie się. Czytamy od 7 wersetu. Anioł Pana znalazł Hagar w pobliżu źródła na pustyni przy drodze wiodącej do Szur. Drodzy, tu jest istota mojej i twojej nadziei. Nasza nadzieja nawet na samym dnie kryzysu polega na tym, że nie jesteś w stanie uciec nijak daleko, żeby cię Bóg tam nie spotkał. Nie ma takiej odległości twojej ucieczki, żeby tam cię Bóg nie spotkał. To jest moja i twoja nadzieja. Nie tylko, żeby cię spotkał, ale żeby chciał ci pomóc. Będzie przy tobie i pośle kogo trzeba, by pomóc ci wrócić do sił i przejść twój trudny okres. Po prostu zaufaj. Przestań walczyć z Bogiem i z ludźmi. Dalej od 8 wersetu anioł zapytał ją: Hagar, służebnico Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała: uciekłam od mojej pani Saraj. Pan Bóg wiedział doskonale, co się dzieje, ale ona musiała to wyrazić. Ona musiała zwerbalizować to, co się stało. Rzekł jej: wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę. Teraz, skonfrontowana z tym trudnym wyzwaniem, Hagar słyszy: nie bój się, nie jesteś sama. Zaopiekuję się tobą. Uczynię wszystko, co będzie dla ciebie najlepsze. Popatrzmy, 10 werset. Rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że nie będzie go można policzyć. I mówił dalej: oto jesteś w ciąży i urodzisz syna i nadasz mu imię Izmael, albo Ishmael, albo Ismael. Trudno jest nam znaleźć najlepszy sposób tłumaczenia tego. Ale tego słowo Izmael, czy imię Izmael, ma znaczenie i znaczy Bóg słyszy. Nagle Hagar dowiaduje się czegoś nowego na temat Boga. Bóg słyszy, gdyż Pan dostrzegł twoje upokorzenie. Nowa lekcja. Bóg nie tylko słyszy, ale Bóg widzi. Będzie on, mowa o Izmaelu, jak dziki osioł. Będzie walczył ze wszystkimi, a wszyscy z nim. No, doskonale wiemy, jak to jest dzisiaj, prawda? Będzie utrapieniem wszystkich swoich braci. Hagar nazwała Pana mówiącego do niej: ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. I od 15 wersetu dalej. Potem Hagar urodziła Abramowi syna. Abram dał synowi, któremu urodziła Hagar, imię Izmael. Spokojnie to. Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela. Drodzy, po spotkaniu służącej z Bogiem, cała trójka naszych bohaterów musiała podjąć bardzo ważną, bardzo trudną decyzję. Zobaczmy, co się stało. Hagar musiała podporządkować się Bogu. Anioł nazwałem służebnicą Saraj, to wracam do tego, cośmy wcześniej powiedzieli, co sugeruje, że Pan nigdy nie zaakceptował jej jako żony Abrama. Powrót do obozu jednak wymagał od niej nieprawdopodobnej odwagi, zgodzisz się ze mną. Spróbuj się wmyślić, spróbuj się utożsamić z Hagar, z tą biedną kobietą. Musiała mieć wiele odwagi i wiary. Przecież ponownie mogła narazić się na złe traktowanie ze strony swojej pani. Była całkowicie od niej zależna. Na pustyni Hagar stanęła twarzą w twarz z Bogiem i nauczyła się kilku ważnych o nim prawd. Możesz słuchać tysiące kazań, dowiadywać się różnego rodzaju rzeczy na temat Boga, ale jak długo nie staniesz twarzą w twarz z Panem, nigdy się nie dowiesz, jaki On jest. Nigdy nie pojmiesz, jaki On jest. Hagar właśnie zrozumiała. Po pierwsze, On jest Bogiem żywym, który nas widzi i słyszy. Słyszy nasze wołania, zwłaszcza wtedy, kiedy cierpimy, zwłaszcza wtedy, kiedy nam jest źle. Całe to wydarzenie miało miejsce przy studni Lahai Roi, co oznacza studnia tego, który żyje i mnie widzi. Po drugie, Hagar nauczyła się, że Bóg troszczy się o ludzi maltretowanych i troszczy się o nienarodzone dzieci. I po trzecie wreszcie, nauczyła się, że Bóg zna przyszłość człowieka i jest zatroskany losem tych, którzy mu ufają. Poddaj się Bogu i zaufaj. On tak ułoży twoje sprawy, że będą sprzyjały tobie i przyniosą chwałę Najwyższemu. Czy to łatwo? Oczywiście, że nie. Czy warto? Bez wątpienia. Dalej widzimy, że Saraj musiała podporządkować się Bogu. Pomyślałeś, jak musiała się czuć, kiedy jej służąca wróciła do obozu i mówi: Bóg do mnie mówił. A? Zdumienie. Bóg miał czas dla tej biednej, buńczucznej służącej? Bóg mówi do służących? Nasz tekst nie mówi, jak Saraj zareagowała na powrót Hagar, ale wydaje się, że przyjęła zarówno ją, jak jej świadectwo o spotkaniu z Bogiem. Nie czytamy, żeby ponownie zaczęła znęcać się nad swoją służącą, no bo przecież Bóg widzi, Bóg słyszy. Zdaj sobie sprawę z tego, że nasze życie w każdym ułamku sekundy przeżywamy w obecności jednoosobowej publiki. Dalej widzimy, że Abram musiał podporządkować się Bogu. W całym tym epizodzie patriarcha był pasywny, jakby nieobecny. Dał się Saraj namówić na poślubienie Hagar, a potem pozwolił, by ta znęcała się nad służącą. Pozwolił nawet ją wypędzić z obozu. To przypomina prozę życia wielu polskich domów, w których głowa domu nie ma czasu dla najbliższych. Nie chce się angażować, a często nie wie nawet, jak to robić. Nie przeszkadzaj, teraz oglądam mecz. Po tych wszystkich przeżyciach, gdy cała trójka podporządkowała się Bogu, musiała nauczyć się żyć ze swoimi błędami. A wiesz co? To jest bardzo trudne. To nie jest łatwe, ale największą nadzieją jest Boże przebaczenie i Jego łaska. Wtedy szatan, kiedy przychodzi nam żyć z naszymi błędami, przychodzi i mówi: popatrz, co ty narobiłeś. A Bóg przychodzi i mówi: kocham cię w sposób bezwarunkowy. Ogarniam cię swoją łaską, swoim przebaczeniem. A jak to wszystko wyglądało z Bożej perspektywy? Zauważmy, że Pan nie obwiniał ani Abrama, ani Saraj, czy Hagar. Za kilka lat wypełnił swoją obietnicę i wiemy to doskonale, i darował im kolejne dziecko. Dziecko cudu i obietnicy Izaaka. Czego możemy się z tego nauczyć, drodzy? Po pierwsze, chodzenie na skróty nie przyspieszy Bożej decyzji, a jedynie skomplikuje ci życie. Wierzę tego. Po drugie, nasz Bóg jest Bogiem kolejnej szansy. Drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej. Po trzecie wreszcie, nawet jeśli pochopnie podejmujesz fatalną decyzję, której konsekwencje trudno będzie ci udźwignąć, wiedz, że Bóg w swojej łaskawości zawsze jest po twojej stronie. On zawsze realizuje swoje plany i zawsze robi to po swojemu. Przyjdź do Niego, wyznaj Mu swój grzech, poproś o więcej cierpliwości i odpocznij pod Jego skrzydłami. W realizacji swoich planów Bóg nie potrzebuje twojej pomocy, naprawdę. Nie, bo nie czekasz, wreszcie coś zrobisz, ale Pan czeka, aż podporządkujesz się Jemu z największą ufnością. Pobudzi cię do działania wtedy, kiedy z Jego perspektywy będzie to najlepszy czas. I zawsze po swojemu. Skłoń nasze głowy na modlitwie. Panie nasz, dziękujemy Tobie za to, jaki jesteś. Jak nas traktujesz z cierpliwością, z łaskawością. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem drugiej szansy.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.